W Radiu Maryja czas na wiadomości.
Za użycie kłamliwego sformułowania polski obóz ma grozić do 3 lat więzienia. Taki zapis znalazł się w przyjętym przez rząd projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości.
Ma on też umożliwić wytaczanie za takie zwroty procesów cywilnych, m.in. przez IPN i organizacje pozarządowe. Dotychczas robiły to najczęściej indywidualne osoby.
Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro powiedział, że projektowane rozwiązania pozwolą na skuteczniejsze ściganie tego typu przestępstw.
Dzisiaj polski rząd uczynił ważny krok w kierunku stworzenia mocniejszych narzędzi prawnych pozwalających skuteczniej, nie mówię, że całkowicie skutecznie, ale skuteczniej dochodzić naszych praw, bronić prawdy historycznej, ale też bronić dobrego imienia Polski wszędzie tam na świecie, gdzie dochodzi do jej pomawiania, przedstawienia w fałszywym świetle celem zafałszowania historii. Czasami wynika to z nieuctwa, niedouczenia, ale bardzo często, jak się wydaje, również świadomej i zamierzonej działalności.
W myśl projektu resortu sprawiedliwości do prawa karnego zostałoby wprowadzone nowe przestępstwo publicznego i wbrew faktom przypisywania Rzeczypospolitej Polskiej lub narodowi polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie.
Sformułowanie polskie obozy śmierci najczęściej pojawiało się i pojawia dalej w niemieckiej prasie.
Ustawa z lipca oraz publikacja niemal wszystkich wyroków Trybunału Konstytucyjnego przyczynia się do uspokojenia sytuacji, powiedział poseł Bartłomiej Wróblewski z PiSu.
Rząd opublikował we wtorek wyroki Trybunału Konstytucyjnego wydane po 9 marca bieżącego roku. W sumie wydrukowanych zostało 21 orzeczeń. Wśród nich nie znalazły się z 9 marca o niekonstytucyjności noweli ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa PiSu z grudnia ubiegłego roku oraz z 11 sierpnia o częściowej niekonstytucyjności nowej ustawy o Trybunale.
Wyroki opublikowano na podstawie ustawy z 22 lipca o Trybunale Konstytucyjnym. W miniony czwartek Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją kilkanaście zapisów ustawy.
Poseł Bartłomiej Wróblewski z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości podkreśla, że lipcowa ustawa, która weszła we wtorek w życie, kończy okres dualizmu prawnego.
Nie było jasności, jaki status mają orzeczenia Trybunału. Ten okres został zamknięty. Ustawa została przez Trybunał uznana, nawet przez Trybunał uznana za konstytucyjną. Zdecydowana większość orzeczeń została opublikowana. Trybunał może działać bez przeszkód. To nie kończy oczywiście wszystkich sporów dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, ale jednak w znaczącym stopniu rozwiązuje znaczną część istniejących problemów.
W internetowych wydaniach Dziennika Ustaw ukazało się 18 wyroków, a Monitora Polskiego 3.
Wśród nich jest m.in. lipcowy wyrok o konstytucyjności ustawy o gruntach warszawskich.
Przedstawiciele IPN-u, Solidarności i Metropolita Gdański poinformowali o szczegółach uroczystości pogrzebowych Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka, i Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk.
28 sierpnia w Bazylice Mariackiej w Gdańsku o godzinie 13 rozpocznie się msza święta, której przewodniczył będzie ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.
Wspólny pogrzeb narodowych bohaterów odbędzie się na gdańskim cmentarzu garnizonowym. Wezmą w nim udział najwyższe władze państwowe. Odbędzie się on z wojskowymi honorami.
Dzień wcześniej, 27 sierpnia, w Kaplicy Królewskiej Bazyliki Mariackiej w godzinach od 17 do 22 mają być wystawione trumny ze szczątkami bohaterów. Na uroczystości zaprosił we wtorek na konferencji w Gdańsku dr Jarosław Szarek, prezes IPN-u.
Naszym obowiązkiem jest odnaleźć naszych bohaterów, jest ich pogrzebać. I pogrzeb wydaje się dla nas czymś smutnym, kogoś żegnamy, ale ten pogrzeb, który będzie 28 sierpnia. Przecież to jest wielkie zwycięstwo. To jest pogrzeb żołnierzy wyklętych, bo ich nie wystarczyło zabić. Ich pozbawiano czci, ich nie było plugastwa, jakimi by go nie określano. Jeszcze do dzisiaj niektórzy podnoszą rękę na ich pamięć. I co? I minęło tyle lat. Oni wracają i to dzięki młodemu pokoleniu. I ja wierzę, bo my walkę o pamięć wygraliśmy, ale przed nami teraz jeszcze większe zmaganie. Zmaganie, żeby Polskę zbudować na wartości. wartościach tych, za które oni oddali życie.
Metropolita gdański, ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek-Ogłódź podkreślił, że to, co się dziś dzieje, to próba wyjścia z amnezji i zaczadzenia historycznego i politycznego, w którym, jak wskazał, wciąż trwa wielu Polaków.
Bohaterowie, których będziemy czcić, Inkę i porusznika Zagończyka, są wyrzutem sumienia. Dlaczego w Gdańsku? Bo rośli tu. Ale pamiętajmy, że ich życie zostało przerwane przez naszych rodaków, nie przez Sowietów. Ona, jako młoda dziewczyna, została zastrzelona rok po wojnie tu, w Gdańsku, na Kurkowej więzieniu, mając niespełna 18 lat. I wrzucona na śmietnik, jak niepotrzebny balast historyczny. I w tej atmosferze my trwaliśmy dziesięciolecia i dzisiaj trudno się przebić jeszcze przez tą amnezję, używam tego słowa specjalnie, historyczną.
Ksiądz arcybiskup wręczył także pierścień Inki, wierni Polsce, wierni do końca, prezesowi Jarosławowi Szarkowi i wiceprezesowi IPN-u Krzysztofowi Szwagrzykowi.
Organizatorami uroczystości będzie Komisja Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu, IPN-u oraz NSZZ Solidarność.
Bezrobocie spadło najbardziej w tych regionach Polski, gdzie dotychczas było najwyższe. To właśnie w województwie warmińsko-mazurskim, jak poinformował jeden z dzienników, odnotowano największy spadek liczby osób bez pracy.
Od połowy 2014 roku odsetek bezrobotnych zmniejszył się w tym gronie o blisko 5 punktów procentowych, do 14,3%. Lepiej jest także w województwach lubuskim i zachodniopomorskim.
Według ekspertów polepszająca się sytuacja w gospodarce zachęca firmy do inwestycji i zatrudniania pracowników. Przedsiębiorcy rzadziej sięgają po zwolnienia grupowe. Część osób tych regionów zarabia także za granicą.
Rzecznik Solidarności Marek Lewandowski wiąże spadek bezrobocia i poprawę sytuacji w tych regionach również z funkcjonowaniem rządowego programu Rodzina 500+.
500+ stymuluje rozwój w tych wielu obszarach, gdzie do tej pory mogliśmy mówić o takim marazmie, o takim zastoju. Tymczasem, gdy wiele rodzin, a to te rejony raczej mają więcej dzieci niż te bogate regiony uprzemysłowione, to jednak ogromna część gotówki trafiła w obrót, trafiła do konsumpcji, stąd nowe sklepy, nowe punkty usługowe, stąd też bardzo się ożywiła turystyka, z której korzysta wielu ludzi. Do tej pory było to poza ich zasięgiem. A więc oczywiście składa się na to wiele przyczyn. Podstawowym coraz lepiej funkcjonująca gospodarka, która zawsze tworzy nowe miejsca pracy i zawsze to się przekłada na tak zwany rynek pracownika, a więc pracownicy pomału zaczynają dyktować warunki na rynku pracy.
Rząd za pośrednictwem wicepremiera Mateusza Morawieckiego przekazuje jasne sygnały, w jakim kierunku będzie się rozwijała gospodarka. 500 plus wpływa na rynek wewnętrzny, między innymi poprzez konsumpcję obywateli.
Rząd wspiera także eksport, zachęca inwestorów i przedsiębiorców. Jednak jak zauważa rzecznik Solidarności, na rynek pracy będzie miał też wpływ kształt przyszłorocznego budżetu, który już niedługo poznamy.
UOKiK zablokował powstanie spółki, która miała wybudować i eksploatować gazociąg Nord Stream 2.
Po zastrzeżeniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uczestnicy transakcji wycofali wniosek o powołanie konsorcjum.
W trakcie prowadzonego od grudnia ubiegłego roku postępowania w sprawie Nord Stream 2 UOKiK badał m.in. ocenę planowanej koncentracji. Stwierdził, że mogłaby ona doprowadzić do ograniczenia konkurencji.
Według urzędu Gazprom już posiada dominującą pozycję w dostawach gazu w Polsce, a związanie spółki umocniłoby jego pozycję negocjacyjną.
Teraz więc rosyjska spółka Gazprom będzie sama forsować budowę nowego gazociągu albo poszuka nowych spółek do inwestycji.
Poseł Maciej Małecki, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, podkreślił, że UOKiK zadziałał zgodnie z polskim interesem narodowym.
Widać, że działania polskiego urzędu okazały się skuteczne, bowiem należy podkreślić, że polski UOKiK zwrócił uwagę na to, że realizacja drugiej nitki Nord Stream 2 przez Gazprom w konsorcjum firmami zachodniej Europy jest zagrożeniem zarówno dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, jak i dla swobody konkurencji na rynku gazu w naszym regionie. Szkoda, że takich działań zabrakło kilka lat temu, kiedy Rosjanie i Niemcy pobudowali pierwszą odnogę Nord Streamu pod Bałtykiem przy zupełnie biernej postawie ówczesnego rządu tworzonego przez Platformę i PSL.
Prośbę o wycofanie wniosku zgłosiło 6 podmiotów uczestniczących w planowanej transakcji, m.in. firmy z Niemiec, Francji, Szwajcarii i Holandii.
Spółka ta miała utworzyć i zajmować się eksploatacją gazociągu. Biegłby on z rosyjskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego do niemieckiego Greifswald.
Republikański kandydat na prezydenta Donald Trump zapowiada ekstremalną kontrolę imigracji z krajów muzułmańskich.
Według Trumpa tak zwane państwo islamskie i terroryzm islamski są największym zagrożeniem dla Ameryki. Przedstawił on koncepcję walki z państwem islamskim i zahamowania imigracji z Bliskiego Wschodu.
W stanie Ohio republikański kandydat obciążył prezydenta Baracka Obamę i Hillary Clinton odpowiedzialnością za powstanie tak zwanego państwa islamskiego.
Zaatakował też Clinton za poparcie znacznego zwiększenia limitu przyjęć uchodźców z Syrii i innych krajów arabskich ogarniętych wojnami.
Hillary Clinton chce być amerykańską Angelą Merkel, a wiecie, jaką katastrofą jest jej polityka dla Niemiec, podkreślił Trump.
Polityka Obamy w sprawie imigrantów to ciche wstrzymanie imigracji, oparte o ciężką hipokryzję, tłumaczy dr Michał Kuś, politolog.
Tego się inaczej nie da nazwać, dlatego że Barack Obama oczywiście miał na koncie wiele wypowiedzi mówiących na przykład o tym, że musimy być jako Amerykanie solidarni z Syryjczykami, musimy im dopomóc, wyrażał poparcie dla działań kanclerz Angeli Merkel. Ten 300-milionowy kraj, jakim są Stany Zjednoczone, przyjął kilka do kilkunastu tysięcy uchodźców z Syrii raptem, a przyjęcie reszty zablokował Kongres, podczas gdy Niemcy otworzyły granice i przyjęły na swoje terytorium setki tysięcy uchodźców i miliony przybyszów z krajów muzułmańskich w ogóle.
Z kolei miażdżącej krytyce poddała Hillary Clinton propozycje programowe przedstawione przez Donalda Trumpa. W Pensylwanii w ataku na Trumpa wsparł ją wiceprezydent Joe Biden.
Kajakarka Marta Walczykiewicz wywalczyła srebrny medal w konkurencji K1 na 200 metrów w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro.
To już drugi medal polskich kajakarek. Beata Mikołajczyk i Karolina Naja wywalczyły brązowy medal w konkurencji K2 na 500 metrów.
Polska na swoim koncie ma już 7 medali. W poniedziałek w rzucie młotem złoto zdobyła Anita Włodarczyk.
Wcześniej również złoty medal wywalczyły wioślarki Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj w dwójce podwójnej. Brąz ich koleżanki Monika Ciaciuch, Agnieszka Kobus, Maria Springwald i Joanna Leszczyńska w czwórce podwójnej oraz w wyścigu ze startu wspólnego kolarz Rafał Majka.
Z kolei w sobotę wicemistrzem został dyskobol Piotr Małachowski.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.